Dzień dobry, Kościele. Witam Was bardzo serdecznie na tym miejscu. Witam w domu, który nazywa się In Plus, Kościół In Plus. Witam stałych bywalców, witam tych, którzy są pierwszy raz. Czujcie się dobrze, bo Bóg jest dobry. Jak to nasz pastor mówi, kazał wam to powiedzieć dzisiaj rano, dzwonił do mnie, że Bóg jest dobry. Odpoczywa i za parę godzin będzie tutaj, może paręnaście. Będzie z powrotem w Kuźni Raciborskiej. Także wraca z urlopu, dał wszystkich serdecznie pozdrowić. Dzisiaj mi przypadło w zaszczycie zachęcić was. Chciałbym, aby to słowo było też zachętą dla mnie. Zawsze albo przeważnie tak jest, że kiedy coś przygotowuję, to jest to też dla mnie zachęta. Jest to też dla mnie pewne ziarno, które też sieje w swoje życie. Będę mówił o rzeczach, które stali bywalcy słyszeli, wiedzą, ale zawsze warto coś przypomnieć. Zawsze warto coś odświeżyć. Nasz Bóg jest ciągle świeży. Wiecie, fascynuje mnie to, że kiedy czytam Jego Słowo, wydaje mi się, że już dużo razy przeczytałem Biblię. Ze względu na mój wiek, że nic mnie tam nie zaskoczy. Ale jakoś tak dziwnym trafem jest tak, że za każdym razem znajdę coś ciekawego, coś, co nigdy w życiu nie czytałem. Macie tak? Super. To jest właśnie ta świeżość naszego Boga, że On jest cały czas taki twórczy, cały czas świeży, cały czas ma coś wspaniałego, przygotowane dla nas. U Niego przyszłość zawsze jest wspaniała, bo jest dobrym Bogiem. Tytuł dzisiejszego nauczania będzie Życie na autopilocie. Czy da się żyć na autopilocie? Autopilot kojarzy nam się na przykład mi, nie wiem jak wam, z samolotem włączamy autopilot i on leci w zadanym mu kierunku. I myślę, dzięki temu, że mam od Boga taką możliwość obserwowania siebie, że wygodnie jest lecieć na autopilocie. Wygodnie jest wrzucić jedynkę, albo dwójkę, albo piątkę i lecieć tak przez życie. Jest bardzo wygodnie. I tak byśmy chcieli lecieć na autopilocie w każdej dziedzinie naszego życia. Bo taki jest człowiek. Tak jest skonstruowany. Wiecie, człowiek się kształtuje, człowiek się rozwija od momentu narodzenia do tam, do końca życia. Się uczy i rozwija, ten, który chce. Nasz mózg ma taką zdolność zapamiętywania pewnych rzeczy. I to, co dziecko się nauczyło przez pierwszy roczek życia, jego mózg zakodował jako przeżyłem, przetrwałem. Więc w kolejnych latach będę powielał, oczywiście rozbudowując pewne rzeczy, ale będę powielał to, czego się nauczyłem w ciągu pierwszego roku życia i jakoś przetrwam. Czyli jakiś przykład. Dokładnie. Kiedy zapłaczę, to dostanę jeść, dostanę pić, przewiną mnie, żebym miał suchutko, cieplutko. I mogę sobie dalej spać i żyć. Jak to wygląda dalej? Proszę panią, a on mi zrobił to i tamto. Dwuja. Proszę panią, ale to on mi przeszkadzał. Proszę pana, to jest szkoła. Życie po najmniejszej linii oporu na autopilocie. W pracy to nie ja. Ktoś zepsuł. Nie. Kto to zepsuł? Cisza. Kto to zrobił? Cisza. Szefie, jakaś podwyżka by się przydała. Szefie, już rok nie dostałem podwyżki. No jak? Należy mi się, no chodzę do pracy. To jest właśnie życie na autopilocie. Już pomijam inne rzeczy. Plus. Ale to jest życie na autopilocie. I z takim życiem, prowadząc takie życie, nagle na swojej drodze spotykamy Boga. I wydaje się, że kiedy Go spotkałem, zrobiłem ten krok, przyjąłem Go jako swojego Pana i Zbawiciela, no to teraz już jest idealnie, do końca moich dni. Ale dlaczego jest inaczej? Bo nasz sposób myślenia jest taki sam. Nic się nie zmieniło w naszym sposobie postrzegania pewnych rzeczy. Czyli zapłaczę, tato, nie, Panie Jezu, proszę Cię, Pan Jezus, dzisiaj zasiewam dyszkę, jutro zbieram dwie dyszki. No, kto tego nie doświadczył? Złożyłem ofiarę 10 zł, na drugi dzień ktoś mi podarował 20. No życie, to dzisiaj dam 100, bo jutro dostanę dwie. A tu ząk. Nie ma 200. Na za tydzień też nie ma 200. Za 3 może też nie ma. Wiecie, w życiu z Bogiem nie ma autopilota. Nie ma czegoś takiego jak życie na audiopilocie. Możemy tak funkcjonować, ale nie dojdziemy do niczego. Bóg zachęca nas do zmiany. Słowo mówi, list do Rzymian, zmieńcie się odnowieniem myśli, zmieńcie swoje życie. Zmieńcie się. To jest takie bardzo proste. Zmienić myślenie. Teraz się powtórzę. Powiedziałem, życie na audiopilocie. Każdy z nas, z was pomyślał o czymś innym. Każdy z was miał inne wyobrażenie. Dzięki waszym schematom, które macie w sobie. Które żeście wypracowali przez lata. I kiedy dociera do was słowo, do nas, dociera pewne słowo, to każdy go inaczej interpretuje. Ze względu na doświadczenie i schematy, które ma w sobie, wyrobione przez lata. Może pomyślicie, że to jakieś takie dziwne, ale przejdziemy do słowa za chwilę. Parę statystyk, które lubię zawsze. Więc tak, 65% ludzi, uogólniając, nie lubi zmian, żadnych zmian. 10-15% uważa, że zmiany muszą być. 10% zgadza się, że są ważne, a tylko 10% świadomie tego dokonuje. Tylko 10% populacji, czyli ludzi, którzy siedzą na tej sali, podejmuje świadome zmiany. Podejmuje decyzję, aby coś zmienić w swoim życiu i robi w tym kierunku kroki. Tylko 10%, czyli co dziesiąty. Nie będziemy odliczać. To jest jedna taka cyferka, a druga, bardzo lubię liczby, a druga to jest tak. Nasz mózg zużywa 25% całej energii, która jest potrzebna ciału do życia. Więc zrobi wszystko, aby to ograniczyć. I do tego mu jest potrzebny autopilot. Bo kiedy wrzuci sobie autopilota, to się nie zużywa tak szybko. Nie potrzebuje energii. Myślenie wymaga wiele energii. Zmiana myślenia wymaga wiele energii. Bo są myśli, za tym przychodzą pewne decyzje, za tym przychodzą czyny i za tym przychodzi zmiana życia. Po co się wysilać? Wrzuca autopilot i do końca z Bogiem jest okej. Jakoś tam dojdę do tego nieba. Chcę was zachęcić, abyście byli tymi 10% ludźmi, którzy chcą się zmieniać, którzy chcą wypełniać Bożą wolę, którzy chcą wypełniać to, co Bóg ma dla nich przygotowane. Nieważne, w jakim wieku jesteś, ale Bóg ma dla ciebie plan. Bóg ma wspaniałe rzeczy. Przejdźmy do słowa. Tu się posłużę przyrządem moim. Tak naprawdę to skupimy się na Ewangelii Mateusza, 16 rozdziale, od 1 wersetu. I przystąpili do niego faryzeusze i sadyceusze, kusząc, prosili go, żeby im pokazał znak z nieba. On odpowiadając, rzekł im, gdy nastanie wieczór, mówicie, będzie pogoda, bo się niebo czerwieni, a rano dzięki dziś będzie niepogoda, bo na niebie czerwieni, bo się niebo czerwieni i jest zachmurzone. Oblicze nieba umiecie rozpoznać, a znamion czasu nie potraficie. Ród zły i gnuśny, cudzołożny, domaga się znaku, ale znak nie będzie mu dany, chyba tylko znak Jonasza. I opuściwszy ich, odszedł. Gdy się uczniowie przeprawili na drugi brzeg, zapomnieli wziąć chleba. Jezus rzekł im: miejcie się na baczności, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i sadyceuszów. Oni zaś rozprawiali między sobą i mówili: chleba nie wzięliśmy. Gdy Jezus to zauważył, rzekł: małowierni, czemuż rozprawiacie nad tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie rozumiecie ani nie pamiętacie tych 5 chlebów dla 5000, ile koszów zebraliście. Oni ani tych 7 chlebów dla 4000 i ile koszów zebraliście. Jakżeż to jest, że nie rozumiecie, iż wam nie o chlebie mówiłem? Strzeżcie się kwasu faryzeuszów i sadyceuszów. Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się wystrzegali kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i sadyceuszów. Znany fragment w Biblii. Parę wersetów prędzej Jezus karmi ludzi. Dokonuje cudu. Karmi 5000 ludzi. Dla nas to jest, no czytamy tak, no jest to coś wielkiego. Jeśli tego nie doświadczymy, nie mamy emocji z tym związanych, no to jest tylko informacja. 5000, no 10, 20, 50, 100, 5000, no dużo. Ogólnie każdy przelatuje nad tym. Wiecie, ale uczniowie wzięli w tym udział. Własnymi rękami to robili. Roznosili ten chleb, rozdzielali tą rybę. Widzieli, że coś jest nie halo. Mamy tylko 5 i mamy tylko 2 ryby. Jak to jest? A potem jeszcze kazał im zebrać resztki, 12 koszy. No z czego? Z tych 5 chlebów? No coś jest nie halo. Cud, po prostu cud. I wydawałoby się, że doświadczając takiego cudu, no to jest, no już ich wiara, no nie wiem, czy może być bardziej zbudowana? Chyba nie. A jednak minęło parę dni, nie wiem, może dzień, może 2, przeprawili się na drugą stronę i Jezus mówi im: strzeżcie się. Dlaczego im powiedział: strzeżcie się? Faryzeusze, widząc, co uczynił, powiedzieli: no pokaż nam jakiś znak z nieba. Czy to nie był znak z nieba? A oni mówią do niego: no pokaż nam jakiś znak. Pokaż nam coś. Zadziw nas. Wiecie, są ludzie, którzy chcą być dziennie zadziwiani. Może co drugi dzień, może co trzeci. Od cudu do cudu. Pokaż nam. Jest napisane o Izraelu, że Izrael poznał dzieła Pana. A o Mojżeszu jest napisane: poznał drogi Pana. To jest wielka różnica. Oni też doświadczyli wielu cudów, a za chwilę szemrali. Po każdym cudzie szemrali. A to, a to siamto, a to, a to tamto. Faryzeusze zobaczyli cud i mówią: no pokaż nam jakiś znak z nieba. Pokaż nam. I wiecie, wydawałoby się, że uczniowie powinni być inni. Jezus im mówi, słuchając faryzeuszy, mówi: aha, to są ludzie, którzy niby czczą Boga, niby mają Go na pierwszym miejscu, ale tak naprawdę nie są z Nim osobowo w ogóle związani. Nie mają z Nim żadnej relacji. Oni niby nazywają się wielkimi, nie wiem, religijnymi ludźmi, ale relacji z Bogiem żadnej nie mają. I myśli sobie, mówi tak: uważajcie na ten sposób myślenia. Uważajcie na to, bo to jest zły sposób myślenia, to jest kwas, który może was zakwasić. I oczywiście uczniowie, jak to mówią, wdychem mu odpowiedzieli, tak? Nie mamy chleba. On im mówi: uważajcie na kwas, a oni mówią: no nie mamy chleba. No jakby, nie wiem. No tak możemy się wczuć w tą sytuację, tak? Jakbyśmy doświadczyli takiego cudu, nie wiem, wpada ci 1000000 na konto dzisiaj. Przypadkowo otwierasz konto, wpada ci 1000000, oczywiście, no za dużo, dobra, 100 tysięcy. 100 tysięcy ci wpada, ale że masz dużo wydatków, nie wiem, tu kredyt, tu coś, pospłacasz szybko, jest pusto. Na drugi dzień przychodzi, nie wiem, szef nie wysłał wypłaty. Pusto na konto, na koncie. Co ja teraz zrobię? Jak ja opłacę? Jak ja rachunki opłacę? Co ja teraz będę jadł? No wczoraj dostałeś 100 tysięcy na konto, dzisiaj się martwisz, co ty będziesz jadł. No proszę cię. No, ale tak często robimy. Jezus mówi jedno, a oni zaczynają kombinować. No co oni będą jeść? Wiecie, to jest coś takiego, że co innego jest znać dzieła Pana, a co innego znać Jego naturę. To, że doświadczasz cudów, niejednego już doświadczyłeś w swoim życiu, to Bóg objawia ci swoją naturę. Jaki naprawdę jest? Jaki naprawdę jest? Co może? Co może w twoim życiu? Jesteś Jego drogocennym dzieckiem. Zrobi dla ciebie wszystko. I z tą świadomością musimy żyć. Należy żyć. Wiecie, On mówi do nas, On nas zachęca, abyśmy przemieniali swoje myślenie. Abyśmy ten autopilot zlikwidowali w swoim życiu, ale byli otwarci na to, co On dla nas przygotował. To, co powiedziałem, Bóg nas spotkał, albo myśmy spotkali Boga na swojej drodze w pewnym etapie życia, kiedy jesteśmy nauczeni pewnych rzeczy, kiedy mamy swoje jakby takie nawyki myślowe, swoje podejście do różnych rzeczy. Mamy to uporządkowane i tak byśmy chcieli, ale Bóg chce czegoś innego. Bóg chce nas zmieniać. Ci, którzy czytają dłużej Biblię, na pewno pamiętają fragment o Eliaszu z Księgi Królewskiej, kiedy Eliasz miał spotkać się z Bogiem. Tak? Uciekał przed Izabel, stanął na górze, był grzmot, było trzęsienie ziemi, był potężny wicher, ale w tym wszystkim Boga nie było. Dopiero później był łagodny powiew i tam był Bóg. I popatrzcie, Bóg rzadko przychodzi dwa razy tak samo. Rzadko przychodzi dwa razy tak samo. Bóg nie jest autopilotem. Bóg nie będzie twojego życia prowadził jak autopilot. Że ty wrzucisz pieniążek, wyciągniesz dwa. Odmówisz modlitwę, wyciągniesz owoc tej modlitwy. To tak nie działa. Bóg daje ci się poznać, swoją naturę, jaki jest. I kiedy poznajesz Boga, zaczynasz Go bardziej szukać. Nie szukasz Go dlatego, że się zgubił. Bo On się nie zgubił. On jest blisko ciebie. Ty szukasz Go dla nagrody też. Bo Bóg nagradza. List do Hebrajczyków mówi, Bóg nagradza tych, którzy Go szukają. Ale ta nagroda jest różna. Nie zawsze tak, jak sobie wymyślimy. Nie zawsze tak, jak sobie ułożymy w życiu. Przeczytajmy fragment jeszcze z drugiego listu do Koryntian. 10 rozdział, 3 werset, 3 i 4. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły. Kiedy uczniowie rozmawiali na temat tego, że nie mają chleba, jest tam użyte słowo takie, czemu rozważacie to? Czemu to rozważacie? Czemu zaczynacie drążyć w tym? Myślicie, mówicie na ten temat, że nie mamy chleba. Wiecie, to jest pewien sposób myślenia, który oni mieli. Oni jeszcze nie doświadczyli i jakby nie poznali tak Boga, Jego natury. Dlatego w ten sposób podchodzili do sprawy. Wiecie, w naszym życiu też jest często, kiedy zdarza nam się trudna sytuacja, to zapominamy o tych cudach, które się wydarzyły. Zapominamy o tym, czego Bóg dokonał i zaczynamy rozważać w swoim sercu. I Słowo Boże mówi coś takiego, że mamy oręż, który ma moc burzenia warowni. Wiecie, to ta warownia to jest właśnie ten sposób myślenia. Warownia jest to miejsce schronienia pewnego, z którego zbrojna na przykład armia wyrusza na podbój. wyrusza, aby coś zdobyć, wyrusza, aby zaatakować. Wiecie, kiedy macie, kiedy mamy takie systemy myślenia, to są pewne warownie, w których kryje się nasz przeciwnik i z tego miejsca wyrusza, aby kraść, zabijać, niszczyć. Właśnie ten sposób myślenia niszczy. Niszczy twoje życie. Dlatego Bóg w swoim słowie, list do Rzymian, 12 rozdział, mówi: przemieńcie się przez odnowienie myśli. Przemieńcie się, zmieńcie swoje myślenie. Zmieniajcie swoje myślenie. Dlatego, że sposób myślenia sprawia, że interpretujemy pewną rzecz tak lub inaczej. Sposób myślenia, nie same myśli, ale sam proces myślowy sprawia, że coś interpretujemy tak lub inaczej. Coś przyjmujemy jako dobro, a coś przyjmujemy jako zło. Tylko dlatego, że mamy taki schemat myślenia. I Biblia nas do tego zachęca, że mamy oręż. Tym orężem jest Boże Słowo. Dlatego zawsze z tego miejsca zachęcamy siebie i ciebie do tego, abyś dbał o to, o Boże Słowo, abyś go rozważał. Dlatego, że ono zmienia twój proces myślenia. Ono zmienia na taki, jaki ma Bóg. To Boże Słowo to sprawia. Jeśli nie spędzasz czasu z tym Słowem, to kto ma wpływ na te twoje schematy? Serial? PiS? O. Dlaczego? Tak, PiS też ma wpływ na twoje postrzeganie, czyli system jakiś polityczny ma wpływ na postrzeganie rzeczywistości, w której się obracasz. A to 500+, a to 300, a to 100, a to 1000, a to coś. I niektórych to denerwuje, a niektórzy się cieszą. Nieważne, nie wnikajmy za daleko w to. Ale to ma wpływ na twoje postrzeganie pewnych rzeczy. I kiedy przychodzi coś, co nie zgadza się z tobą, to kiedy nie masz tego wzorca w sobie, którym jest Boże Słowo, przyjmujesz autopilota. Wszyscy tak robią, ja też tak robię. Wszyscy tak myślą, ja też tak myślę. Idziesz nie wiadomo w jakim kierunku, ale na pewno nie Bożym. Wiecie, chcę was do tego zachęcić, że mamy broń. Mamy broń, którym jest Boże Słowo. Do tego, aby niszczyć te warownie, aby niszczyć ten sposób myślenia. Wiecie, ten sposób myślenia jest naprawdę bardzo ciekawy, dlatego że nawet żyjąc z Bogiem, wydaje nam się, że jest wszystko w porządku, ale kiedy przychodzi konkretna sytuacja, wtedy się zderzamy z nią i dopiero wychodzi tak naprawdę, czy to jest myśl Boga, czy nie. Na przykład, kiedy zdarza się nam, bardzo rzadko, ale zdarza się nam chybić celu. Wiecie, o czym mówię? O grzechu. To co? Żal za grzechy i pokuta. Typowemu człowiekowi z czym się kojarzy żal za grzechy i pokuta? Z puszczeniem głowy, może ukłon jakiś, może jakiś płacz, lament rzadko, ale niech będzie płacz. Moja wina, moja wina. Wiecie, to nie jest pokuta ani żal za grzechy. Tam jest użyte słowo metanoia. A metanoia znaczy zmień myślenie w tej sprawie. Okej, chybiłeś celu. Wyznałeś grzech Bogu. Nie płacz. Po prostu zmień myślenie. Włóż energię w rozważanie Bożego Słowa. Dlaczego mi się to przydarzyło? Dlaczego? Co zrobiłem nie tak? Gdzie dałem się podejść? Tu jest żal za grzechy. Tu jest pokuta. Kiedy zmienisz swoje myślenie w tym temacie, kiedy nie wejdziesz drugi raz albo trzeci do tej wody, na tym to polega. Ale my jesteśmy nauczeni: przepraszam cię, Panie. I koniec. I to by było na tyle. Może jeszcze ktoś zapłacze, ale rzadko kto. I żyjemy dalej, do następnego odcinka. Ale tak nie może nasze życie wyglądać. Chciałbym, abyśmy byli w tych 10% ludzi, którzy podejmują wyzwania, którzy podejmują decyzje, którzy rozważają Boże Słowo. Bóg zachęca nas do tego, abyśmy go rozważali codziennie. Mamy taką możliwość. Pamiętacie, kiedyś mówiłem, że mamy taką możliwość stanąć z boku i zobaczyć swoje życie, jak ono wygląda. Tak działa nasz mózg, że możemy zweryfikować swoje czyny, swoje postępowanie, a za tym decyzje, które wpłynęły na to postępowanie, a za tym myśli, które tym kierowały, sposób myślenia, który tym kierował. Mamy taką możliwość jako ludzie. Bóg nam dał narzędzia. Może siedzisz tutaj na tym miejscu i masz wrzuconego autopilota i jakoś tak dryfujesz po życiu. Ale zachęcam cię do tego, żebyś to zmienił, bo to do niczego nie prowadzi. Do niczego nie prowadzi, bo w końcu wylądujesz na jakiejś mieliźnie. Wiecie, Bóg nasz jest dobrym Bogiem. Wyposażył w nas narzędzia, które możemy używać. Wiecie, jest fragment też w liście do Efezjan, który mówi o naszej zbroi. Mamy zbroję duchową, tak? Ci, którzy czytają, to wiedzą, z czego ona się składa, ale chciałbym zwrócić uwagę właśnie na, że to jest typowa zbroja rzymskiego wojownika, tak? Jest tam opisany miecz. I ten miecz to jest miecz ducha, którym jest Słowo Boże, tak? I wyobraźcie sobie, że ten miecz był krótkim mieczem. Nie wiedziałem nigdy o tym, ale to był krótki miecz. I nasz przeciwnik strzela w nas strzałami ognistymi, tak? Aby nas trafić. Oczywiście nigdy nas nie trafi, bo my mamy tarczę wiary. A został ktoś trafiony w ogóle kiedyś? Nie, nikt. No to ja jestem tym, którego trafili. Nawet jak masz tarczę wiary, możesz zostać trafiony. To jest wojna, to jest życie. Możesz zostać trafiony. I ten miecz służył między innymi do tego, aby wydłubywać te strzały z siebie. Dlatego był krótki. I analogia jest taka, że sami możemy wydłubać te strzały, które nawet nas trafią niekiedy. No, ja na przykład, nie? Ale może kogoś jeszcze. Kiedyś ktoś trafi, czy coś niewłaściwego, to masz ten miecz, którym jest Boże Słowo, które możesz wyciągnąć tą ognistą strzałę. Możesz się tego pozbyć z siebie. Bóg nas wyposażył we wszystko, aby zwyciężać. Kończąc, przyszłość jest wspaniała dla każdego, który chce żyć z Bogiem, bo Bóg ma dla niego najlepsze rzeczy i najlepsze rzeczy są wciąż przed nami. Tylko jest jedno małe ale. Ta przyszłość jest dla tych, którzy podejmą kroki, którzy będą chcieli coś zmieniać. Ta przyszłość jest w sferze wiary, w strefie wiary. Nie w strefie komfortu i autopilota, ale w strefie wiary. Tylko tam może się coś wydarzyć. I te rzeczy, które tam się wydarzają, w tej strefie komfortu nigdy się nie wydarzą. Więc zachęcam cię do tego, aby nie żyć na autopilocie, ale rozważać Boże Słowo, aby zmieniać swoje myślenie, zmieniać swoje nawyki. Ja ci podałem przykład takiego podejścia. Szefie, wypadałoby podwyżkę, już rok tu pracuję, albo dwa, albo to, albo tamto. To jest takie myślenie właśnie od tego małego dziecka, że coś mi się należy, kiedy zapłaczę, kiedy coś tam i tak dalej. A może chrześcijanin inaczej podejdzie. Nie, Julia. Może chrześcijanin inaczej podejdzie. Szefie, co mogę zrobić, aby więcej zarobić? Szefie, czy mogę coś dać z siebie? Chciałbym po prostu, mam takie potrzeby, czy plany, czy marzenia. Co myślisz o tym, nie? Albo zanim poprosisz, to jeszcze zrób coś więcej. Zrób jakiś gest. Ktoś ci każe napisać jedną stronę, napisz dwie. Tak, rzucam takie, wiecie, hasła. I tak jest z naszym Bogiem też. On nam daje wybór. On nam daje wybór. On nas nie zmusi, ale daje nam wybór. I chciałbym, abyście wybrali właściwy wybór, abyście dokonali właściwego wyboru. Wybierzcie jego. Wybierzcie rozwój, wybierzcie zmianę myślenia, aby rozwijać się dla niego. Wiecie, jeszcze wam przeczytam ostatnie słowo, o którym mówiłem, że mnie uderzyło. Nigdy go nie przeczytałem w Biblii. Nie wiem, kto go tu dopisał. To jest z listu do Rzymian, 6 rozdział. I tu jest opis, kiedy Chrystus umiera i kiedy my razem z Nim umieramy. I jest napisane coś takiego. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie samych za umarłych dla grzechu. I tu jest to słowo uważajcie, to samo, co apostołowie tam rozważali, że nie mają chleba. Wiecie, nigdy tego nie wyczytałem. Uważaj siebie jako tego, który nie ma grzechu. Uważaj siebie. Słowo Boże nas do tego zachęca. Przeciwnik z tej warowni mówi, ale pamiętasz, wczoraj albo dzisiaj rano z żoną coś tam, nie pamiętasz? Nie, Bóg na ciebie tak patrzy. Bóg tak myśli o tobie, więc ty też tak myśl o sobie. Uważajcie siebie jako tych, którzy umarli dla grzechu. Uważajcie, rozmyślajcie o tym. Bóg dokonał pewnej rzeczy, a my razem z Nim zmartwychwstaliśmy i żyjemy dla Niego, nie dla grzechu. Także zachęcam was do tego, aby żyć dla Niego, podejmować decyzje, rozwijać się, zmieniać myślenie, bo warto, bo przyszłość jest wspaniała.